Moi drodzy, to bardzo ważny rozdział tej księgi i bardzo ważny rozdział w Biblii, a przede wszystkim w Nowym Testamencie. Dlatego, że opisane w nim wydarzenia stanowią punkt zwrotny w historii Kościoła, gdyż pierwszy raz poganin ma być przyjęty do społeczności chrześcijańskiego Kościoła Chrystusowego. Oczywiście dotyczy to pierwotnego Kościoła Chrystusowego. Do tego czasu Żydzi myśleli, że Ewangelia jest tylko dla Żydów. I apostołowie głosili Ewangelię wyłącznie Żydom. Ale od tego momentu wszystko się zmieniło. Gdyby tylko głosili dalej Żydom, to chrześcijaństwo mogłoby pozostać żydowską sektą. Ale Bożym zamiarem było jednak włączyć do Kościoła nie tylko Żydów, ale i pogan. I od tego czasu wszystko było inne. Dlatego, że wszyscy mieli przywilej być zbawionymi ludźmi, jeśli tylko to zbawienie znaleźli. Spotykamy tutaj się z dwoma głównymi bohaterami. Dwoma Bożymi mężami, Piotr i Korneliusz. Jednak chciałbym, abyśmy się dzisiaj skupili bardziej na Korneliuszu, dlatego że to jest bardzo ciekawa postać, ten człowiek. To jest bardzo ciekawa postać. Zaraz dowiemy się, dlaczego tak mówię. Stawiamy pytanie, kim był Korneliusz? Korneliusz był setnikiem rzymskiego wojska, czyli był żołnierzem. Był dowódcą 100 żołnierzy. Ta setka żołnierzy była częścią kohorty zwanej italską. Kohorta składała się z 600 żołnierzy. A tak informacyjnie powiem, że 10 kohort składało się na jeden legion rzymski. Czyli prosty rachunek, 600 razy 10, 6 tysięcy żołnierzy. To spory oddział wojska, naprawdę. I jedną niewielką częścią był Korneliusz ze swoją setką. Po drugie, Korneliusz był poganinem. Zapewne z pochodzenia był Włochem, bo czytamy, że kohorta nosiła nazwę italska. Być może był już zmęczony wielością rzymskich bogów, których było tak wielu, od Jowisza aż do Neptuna. Mnóstwo bogów, w których wierzyli. Być może był już zmęczony zepsuciem moralnym Rzymu, być może też i tą pustką religijną, która nic nie wnosiła. A przecież czytamy, stacjonował w Cezarei, w ziemi izraelskiej. I zapewne pierwszy raz usłyszał tam o innym Bogu. O jednym, jedynym Bogu, Bogu żywym i prawdziwym, Bogu izraelskim, który jest inny od tych bogów, które znał dotychczas. Zapewne bardzo mocno zainteresował się Bogiem Izraela. Bo w drugim wierszu czytamy, że on był pobożnym człowiekiem. Korneliusz był pobożnym człowiekiem, był poganinem. I czytamy, był pobożnym człowiekiem. I nie w tym sensie pobożny, jak to często słyszymy, że ktoś jest pobożny, bo chodzi w niedzielę do kościoła. Prawda? Słyszymy nieraz, ktoś mówi, no, co o nim możesz powiedzieć? No wiesz, on jest chyba bardzo pobożny, bo co niedzielę chodzi do kościoła, widzę. I określany jest jako pobożny człowiek. Nie w tym sensie, że człowiek chodzi w niedzielę do kościoła i jest pobożny. Bo jeśli ktoś chodzi w niedzielę do kościoła, a przez cały tydzień żyje jak chce, nie zna Boga, robi co mu się żywnie podoba, to nie jest pobożny człowiek, który żyje nie mając żadnych zasad. Ale taki człowiek jest człowiekiem religijnym. A religijność nie ma nic wspólnego z pobożnością. Pamiętajmy, człowiek religijny to nie znaczy, że człowiek pobożny. Dam przykład i to z samej góry, naszych polityków. Ostatni tydzień bogaty jest w różne uroczystości. w naszym kraju, jak wiecie. Nasi politycy, kiedy są na uroczystości albo w niedzielę, gdzieś w mediach widzę, transmitowana jest jakaś uroczystość kościelna, wszyscy są wspaniałymi ludźmi. Kiedy na nich się patrzy, pięknie ubrani, złożone ręce, wygląd bardzo pobożny, skruszony. Ale kiedy w ciągu tygodnia oglądam przekaz medialny z parlamentu, kiedy słyszę albo czytam o tym, jak się zachowują, jakiego używają języka, jakich epitetów do siebie nawzajem, co mówią o innych, w czym biorą udział, to nie można powiedzieć, że to są ludzie pobożni. To są ludzie religijni. Dlatego, że ich owoce o tym świadczą. Zresztą sam Pan Jezus powiedział tak: lud ten czci mnie wargami, ale sercem daleko jest ode mnie. On nie powiedział tego do polityków, powiedział do ludzi, którzy byli bliżej Boga. Ewangelia Marka, 7:6. On to powiedział do faryzeuszów żydowskich: lud ten czci mnie wargami, ale sercem daleko jest ode mnie. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Nie jest ważne to, co wargami się wypowiada, ale to, co jest w naszym sercu. Ja zawsze to powtarzam, bo Bóg patrzy na serce człowieka i On widzi serce. My widzimy to, co zewnętrzne, prawda? Piękna otoczka każdego z nas, ale Bóg patrzy na serce, na nasze wnętrze, to, co w nas tak naprawdę jest. Bóg widział serce Korneliusza również. Widział jego szczere serce, które lgnęło do Boga, bo on robił wszystko, aby się do Niego przybliżyć, aby Go bardziej poznać. Pragnął Go poznawać i był pobożny w innym znaczeniu, że znał Boga, kochał Go, wierzył w Niego. Pobożny, to znaczy żył po Bożemu. Przestrzegał Bożych zasad wiary i wypełniał Bożą wolę w swoim życiu, bo tak powinniśmy żyć. Przestrzegać Bożych zasad i wypełniać Jego wolę w naszym życiu. Nie nasza wola jest ważna, ale Boża wola w naszym życiu jest ważna i się liczy. Nasza wola przed Bogiem nic nie znaczy, chociaż tak często jest, że to nasza wola coś chce, a nie pytamy się, czy to jest Bożą wolą. Dalej, czytamy, że on bał się Boga w tym samym wierszu. Korneliusz osiągnął pewien poziom poznania i mądrości. On bał się Boga. Jest powiedziane, że początkiem mądrości jest bojaźń przed Panem. Rzekł głupi w sercu swoim: nie ma Boga, mówi jeden z psalmów. I tak często ludzie mówią: jest Bóg, nie ma Boga. To jest głupota. Taki człowiek jest głupi, jeśli tak mówi, bo tak mówi Boże Słowo. Początkiem mądrości jest bojaźń przed Panem. Jeśli boimy się Boga, to mamy mądrość. I nie boimy się w sensie takim, że no mamy się bać, bo On jest straszny. Wielokrotnie z kazalnicy pada to porównanie. Boimy się Boga pod tym względem, abyśmy nie łamali Jego przykazań, abyśmy nie łamali Jego słowa, abyśmy nie łamali zasad wiary i życia, które On dla nas, które nam darował. Korneliusz zapewne przestrzegał przykazań i przepisów, które Bóg dał człowiekowi, aby w nich żyć. Bo jeżeli będziemy łamali to, o czym powiedziałem, to musimy się bać Boga, dlatego że Pan Bóg jest Bogiem konsekwentnym i konsekwencje naszego postępowania poniesiemy, wcześniej czy później. Jeżeli grzeszymy, jeżeli łamiemy Boże przykazania, jeżeli łamiemy Boże Słowo, to Pan Bóg tak tego nie zostawi, pamiętajcie. Tym bardziej, jeśli jesteśmy tego świadomi. A jeśli jeszcze tego nie wyznamy Bogu, jeśli Go za to nie przeprosimy, nie możemy sobie pozwalać w naszym życiu na taką swobodę, na takie ignoranctwo, abyśmy łamali Boże Słowo. Dlatego, że Pan Bóg wszystko widzi i wszystko wie. Ilu znasz ludzi, którzy boją się Boga dzisiaj? Ilu znamy ludzi, którzy boją się Boga? Wielu dzisiaj mówi, tak jak powiedziałem, jedni mówią, że nie ma Boga, inni mówią, że Bóg jest i się Go boją, ale tak naprawdę nic sobie z Niego nie robią. Żyją tak, jak chcą, nie wyznając żadnych zasad. Gdyby dzisiaj wszyscy ludzie bali się Boga, w kościele, w domu, w pracy, na ulicy, w sklepie, w szkole, we wszystkich miejscach, w których przebywamy przecież. Czy nie jest prawdą, że żyłoby nam się o wiele lepiej? Czy nie jest prawdą, że brak Bożej bojaźni dzisiaj, tej pańskiej bojaźni, powoduje, że świat i ludzie na nim żyjący są tacy, jacy są? Tak jak słyszymy dzisiaj. Zamachy, bestialskie gwałty, bezsensowne morderstwa. Wiele też innego zła ludzie sobie wyświadczają nawzajem, nie zastanawiając się nad tym, że przyjdzie taki czas, iż pewnego dnia staną przed Bogiem i zdadzą rachunek za każde słowo, za każdy uczynek i za każdą myśl swoją. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że przyjdzie taki dzień? I ja już teraz pomijam, nieważne czy, powiem jasno, nieważne, bez względu na to, jaki człowiek ma pogląd intelektualny na istnienie Boga, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, ale pewnego dnia wszyscy staną przed obliczem Bożym, aby zdać sprawę ze swojego życia. Musimy mieć tego świadomość. Wszyscy staną. A niektórzy żyją tak, jakby to nigdy miało nie nastąpić. Tak się zachowują, jakby nigdy się tam nie mieli znaleźć, przed tronem Bożym, na sądzie. A jest powiedziane, że wszyscy to wszyscy. I nie oszukujmy się, na pewno to nastąpi. Słowo Boże się wypełniło, wypełnia i wypełni się do końca, gwarantuję wam. Jest powiedziane, ani jota, ani kreska nie przeminie z tego słowa. Wszystko się wypełni. Korneliusz był pobożnym i bogobojnym człowiekiem. Co ciekawe, czytamy, że wraz z całym swoim domem, to jest prawie jak cud, kiedy nasz dom cały jest nawrócony, kiedy w całym naszym domu wszyscy boją się Boga. A wiecie, to nie jest takie łatwe przekonać swoją rodzinę, żeby bała się Boga. Jest powiedziane w Słowie Bożym, że ciężko jest być prorokiem we własnym domu. To nie jest łatwo. Nie jest łatwo przekonać wszystkich domowników, aby bali się Boga. I to obojętne, czy jesteś ojcem, czy matką, czy jesteś dzieckiem w domu. Nie jest łatwo przekonać rodzinę. Chyba najtrudniej jest przekonać, aby bała się Boga. Co znaczy, że z całym swoim domem taki człowiek jak Korneliusz, oficer, dowódca, zamożny człowiek, miał w swoim domu nie tylko swoją rodzinę, ale miał służbę, miał sługi i miał nawet pobożnych, wierzących żołnierzy, bo czytamy o tym, że takich posłał do Piotra. A więc oni wszyscy w jego domu byli pobożnymi ludźmi. Kochani, widać w tym wielkie Boże błogosławieństwo. Wszyscy byli pobożni, cała rodzina bała się Boga. Coś wam teraz powiem, ale chciałbym być dobrze zrozumiany. Nie chcę powiedzieć, że jeśli w twojej rodzinie dzisiaj są niewierzący ludzie, to dlatego, że ty masz złe świadectwo. Absolutnie jestem od tego bardzo daleki i nie o to chodzi. Ale chcę powiedzieć, że może być tak w życiu, że masz złe świadectwo w domu, a przekonujesz członków swojej rodziny, aby bali się Boga, aby żyli pobożnie. Może tak być. I powiem wam, to nie przejdzie. Jeżeli tak jest, to nie przejdzie. Nigdy nikt nie uszanuje twojej wiary, jeśli będziesz miał złe świadectwo w swoim domu. Nigdy nikt tego nie uszanuje. A wręcz przeciwnie, będzie bunt i będzie sprzeciw. Czy dzisiaj boisz się Boga? Bracie, siostro, drogi przyjacielu, czy ty dzisiaj boisz się Boga? Jak to jest w twoim życiu? Czy żyjesz tak, że inni widzą, że ty boisz się Boga? Bo jeśli tak, to masz dobre świadectwo. Dalej czytamy o Korneliuszu, że dawał hojne jałmużny. Czyli hojne to znaczy wielkie. Dawał hojne, wielkie jałmużny ludowi. Zapewne nie dawał tego na pokaz, dlatego że człowiek wierzący niczego nie czyni na pokaz. Nie żyje na pokaz. Po to, aby inni ludzie, powiedzmy, widzieli. Ale on troszczył się o potrzebujących, pomagał innym, tak jak uczy Boże Słowo. Jak uczy Boże Słowo? Nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Uwielbiam ten wiersz. Nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Tu się nic nie da oszukać. 1 Jana 3,18. Słowa niewiele znaczą, ale liczą się czyny, po których zostaje ślad. Korneliusz dawał hojne jałmużny, wielkie jałmużny, dzielił się z innymi, a ci, których wspomagał, przecież byli Żydami. To nie byli jego ziomkowie, to byli Żydzi. Ale on przede wszystkim widział w nich bliźnich swoich. On widział ludzi w potrzebie. On kochał ludzi. Na drodze poznawania Boga nauczył się miłować bliźniego. Pan Jezus powiedział, że ten, który miłuje bliźniego, niedaleki jest od Królestwa Niebios. Ten, kto kocha bliźniego, niedaleki jest od Królestwa Bożego. Jak my kochamy dzisiaj bliźnich, braci, siostry, jak my widzimy ludzi w potrzebie dzisiaj? Myślę, że to jest dobre pytanie. Żyjemy w czasach, gdzie ludzie bardziej zajmują się sobą, a nie zajmują się tymi, którzy żyją obok nich. A Słowo Boże mówi, nie patrzcie tego, co wasze, ale tego, co cudze. I pilnujcie tego, co cudze również. Mamy miłować bliźniego. Korneliusz się tego nauczył. Dalej czytamy, że nieustannie się modlił do Boga. Coś niesamowitego. Bracia i siostry, nieustannie modlił się do Boga. On już nie modlił się do bogów Rzymu, nie modlił się do Matki Boskiej, nie modlił się do świętych, ale modlił się do Boga żywego i prawdziwego. Boga, którego poznał, Boga, którego pokochał. Przecież to był setnik. To był człowiek, który miał pod sobą setkę żołnierzy. Wiecie, zapewne miał wiele obowiązków. Żołnierz ma dużo obowiązków i dużo pracy. Sam byłem żołnierzem przez 26 lat i wiem, jak to wygląda. I na pewno wtedy było podobnie. Ale on, jest powiedziane, że nieustannie, czyli zawsze modlił się do Boga. Znajdował na to czas. Czy my znajdujemy czas, aby się modlić zawsze do Boga? On kochał Boga, pragnął z Nim rozmawiać. Zawsze znalazł czas na społeczność z Nim, na modlitwę, na rozmowę. Czy ty znajdujesz dzisiaj czas, aby modlić się do Boga? Jak wygląda twoje życie modlitewne? Mówię o tym, bo wiem, że jest problem, wiem sam po sobie. Ale musimy zrobić wszystko, aby ono wyglądało w oczach Bożych jak najlepiej. Musimy starać się zawsze modlić się do Boga. Jest powiedziane w Bożym Słowie, aby zawsze się modlić i nie ustawać. A wiecie, kto to powiedział? Sam Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Łukasza. Zawsze się módlcie i nie ustajcie. I On sam zawsze się modlił, kiedy tylko miał czas, się modlił. Zauważcie, kiedy był zajęty, ale nawet kiedy był w pracy, kiedy uzdrawiał, kiedy strzał, też się modlił. On zawsze się modlił. W naszym życiu jest za mało modlitwy. My za mało rozmawiamy z Bogiem. On jest naszym dobroczyńcą. On jest naszym Panem. Musimy mieć z Nim łączność i kontakt i społeczność. Jeżeli nie będziemy się modlić, nie oczekujmy zbyt wiele. To bardzo ważne, aby mieć w życiu dobre świadectwo. Takie, jakie miał przynajmniej Korneliusz. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg wszystko widzi, o wszystkim wie, nic nie ujdzie Jego uwadze, widzi postawę każdego z nas, każdego człowieka. I widział postawę Korneliusza. I co powiedział anioł, kiedy przyszedł? Dotarło twoje życie przed Boże oblicze. Widzicie? Pan Bóg zauważył Korneliusza wśród ludzi tego świata. Dotarło twoje świadectwo, dotarło twoje życie przed Boże oblicze. Wiecie, niewielu było takich ludzi, czytamy w Biblii, którzy mieli przywilej rozmawiać z aniołem. Którzy go ujrzeli, którzy z nim rozmawiali, ale Korneliusz był wśród nich. Przecież to była 3:00 po południu, czytamy. To nie było w nocy jakiś sen czy widzenie, ale on go ujrzał, on przyszedł do niego, aby rozmawiać z nim. To jest przywilej. Ale zastanawiające jest, po co przychodzi anioł i nakazuje sprowadzić Piotra? Po co przychodzi anioł do człowieka, który można powiedzieć, że żyje nienagannie? Czego mu brakuje? Czego brakuje Korneliuszowi? Przecież gdybyśmy go znali, pobożnego, bogobojnego człowieka, dającego jałmużny, nieustannie modlącego się zawsze, to powiedzielibyśmy, nic nie można mu zarzucić temu człowiekowi. Nic. Co możemy mu zarzucić? On się boi Boga, on prowadzi życie modlitewne. Co możemy mu zarzucić? Jest hojny, pobożny człowiek. Jemu jeszcze coś brakuje, takiemu człowiekowi? Nie jeden z nas przecież by powiedział, tyle robię, tyle się poświęcam, tyle daję, tyle się modlę. I co Pan Bóg chce ode mnie jeszcze? Co, czegoś mi jeszcze brakuje, jak ja tyle robię? Jestem tak mocno zaangażowany i mnie jeszcze czegoś brakuje? Przecież to jest niemożliwe, żeby mi coś brakowało, bo ja już jestem tak bardzo oddany sprawie. Ale Korneliuszowi jeszcze czegoś brakowało. Czytamy w wierszu 5, kiedy anioł mówi, poślij przeto mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Sprowadź Piotra, a on, można by powiedzieć, powie ci, co masz dalej robić. Bo chyba tylko taki cel był. Korneliusz był pokornym człowiekiem, niezwłocznie wypełnia Boży nakaz. Posyła swoje sługi do Piotra, aby przyprowadzić go do siebie. Z Cezarei do Jopy jest około 70 kilometrów. Nie wiemy, czy konno się poruszali, czy pieszo, czy w inny sposób, ale wiemy, że to nie trwało dłużej niż jeden dzień. Bo czytamy, że nazajutrz, w tym samym czasie, kiedy Pan Bóg ukazał Piotrowi widzenie, niezwykłe widzenie, mężowie przyszli. Piotr ma pewne widzenie. Zobaczcie, jak Pan Bóg wszystko koryguje. Chcę powiedzieć, że nic w życiu wierzącego człowieka nie dzieje się bez woli Bożej. O tym też musimy pamiętać. Piotr ma pewne widzenie, jak wszystko zgrywa się w czasie. My czasem mówimy sobie, no tak, tak się stało, albo tak miało być. Ale nic, nie jest tak, że coś się dzieje, albo coś tak ma być. W życiu wierzących ludzi dzieje się wszystko zgodnie z wolą Bożą. Zobaczcie, jak Pan Bóg tym wszystkim koryguje. Dzień wcześniej było widzenie, nazajutrz przychodzą mężowie do Piotra, który ma widzenie. Lniany obrus. Pełny zwierząt czystych i nieczystych, spuszcza się z nieba i jest głos, zabijaj i jedz. Co oznacza to widzenie? Zwierzęta czyste symbolizują nam Żydów, a zwierzęta nieczyste symbolizują pogan. I Bóg mówi: Piotrze, bierz, zabijaj i jedz. 13 wiersz. I aż po trzykroć tak. Ale Piotr mówi: Panie, przenigdy, jeszcze nigdy nic skalanego i nieczystego nie jadłem. Ale Bóg mówi: zabijaj i jedz, po trzykroć. Zobaczcie, jak mocno w nas jest zakorzenione pewne standardy, są zakorzenione pewne przyzwyczajenia. Czasami Pan Bóg chce nam coś pokazać, ale my nie chcemy niczego zmieniać. Co więcej tu jest powiedziane? Jeszcze nigdy nic skalanego nie jadłem. Jak bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, co w nas wchodzi, a jak mało przywiązujemy wagi do tego, co z nas wychodzi. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, mówi Pan Jezus w Ewangelii, ale to, co z ust wychodzi. My często patrzymy, co wchodzi do ust, prawda? A to jakiś wegetarianizm nam w głowie świta, a to coś na cholesterol, żeby za dużo nie było, a to, żebyśmy tam za dużo nadwagi nie mieli, wybieramy sobie jedzenie. To potrafimy wybierać, to potrafimy skrupulatnie sortować. Ale nie to jest ważne. List do Tymoteusza 4,4 mówi, że wszystko, co Pan Bóg stworzył, jest dobre do jedzenia i nie należy niczego odrzucać, co jest poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Wszystko. Natomiast bardzo skrupulatnie powinniśmy segregować to, co z naszych ust wychodzi. To, co kala człowieka. Na to nie zwracamy uwagi. Co wychodzi z naszych ust każdego dnia wielokrotnie? Czym się kalamy? A co to jest? Ewangelia Marka. Przywołam tutaj Słowo Boże, aby było jasne. Mówi bowiem nie to, co do ust wchodzi kala człowieka, ale to kala człowieka, co z ust wychodzi. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 21, 2 i 3 wiersze. To kala człowieka. Nie to, co wchodzi do ust. W naszym życiu tak czasem jest, jak w życiu Piotra, że Bóg chce coś powiedzieć, ale my trzymamy się swego. I wtedy Pan Bóg musi ingerować tak właśnie, jak było z apostołem. Przecież on by nigdy w życiu nie poszedł do domu poganina, gdyby nie to Boże objawienie. Zapewne by powiedział: ty, poganin, obrzydliwy grzesznik, odstępca żyjący z dala od Boga, chcesz, abym ja przyszedł do twojego domu i skalał się? Tak by zapewne powiedział. Ale właśnie gdyby tak powiedział do Korneliusza, to by się skalał tym, co by do niego powiedział. Bo Korneliusz był człowiekiem pobożnym. Zobaczcie, jak to Pan Bóg czuwa nad wszystkim, prawda? Korneliusz rozmyśla, co to mogło znaczyć. Zastanawia się, nie może zrozumieć, ale Pan Bóg czuwa i kiedy przychodzi Duch Święty do niego i mówi mu: idź, bo tam przyszli po ciebie i już pukają i czekają, to on już nie miał więcej pytań, jeśli Pan Bóg mu potwierdził. Następnego dnia on wybiera się do Korneliusza z tymi, którzy po niego przyszli. On idzie do Korneliusza tak, jak zgodnie z Bożym nakazem. Ale zapewne też zastanawia się, po co idzie. Tak do końca może nie był przekonany Piotr, po co idzie do Korneliusza. Korneliusz czeka z przyjaciółmi, czytamy. I nie mogąc się doczekać, wychodzi na jego powitanie. Korneliusz wiedział, że to Piotrowe poselstwo będzie miało ogromne znaczenie dla niego i dla tych, którzy z nim byli. Idzie na Piotrowe powitanie i wita Piotra z wielkim szacunkiem i czcią. Pada na kolana i oddaje mu pokłon. Ale zobaczcie, co robi Piotr. Piotr mówi: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. Widzicie? Może nawet właściwie powinien tak zrobić, bo przecież Piotr jest wysłannikiem Boga. Pan Bóg go wysyła, tak? Ale Piotr mówi: nie, wstań i ja jestem tylko człowiekiem. Nie musisz mi żadnych pokłonów oddawać. To jest niepotrzebne. I znowu przywołam nasze podwórko. Ostatnie wydarzenia w naszym kraju, jakie mają miejsce, bo przyjechał papież. I słyszałem, kiedy oglądałem przekaz medialny, takie słowa. Kiedy dziennikarz powiedział, że oto ten, który jest zastępcą Chrystusa na ziemi i oddawano mu pokłony, począwszy od dostojników naszego państwa poprzez innych ludzi, hierarchów i tak dalej. I całowano go w rękę i oddawano mu boską cześć prawie. A Piotr powiedział, który był wysłannikiem Boga: wstań, bo ja jestem tylko człowiekiem. Nie czyń tego. W Ewangelii Mateusza jest takie słowo: albowiem napisano, Panu Bogu swemu oddawać pokłon będziesz i tylko Jemu będziesz służyć. Panu Bogu swemu, nie człowiekowi, żadnemu człowiekowi, gdyż każdy jest grzesznikiem, każdy jest omylny, każdy jest brudny i potrzebuje oczyszczenia. Panu Bogu, nie żadnemu grzesznikowi, nie żadnemu człowiekowi, nikomu więcej, ale Panu Bogu. W tej samej Ewangelii, w 23 rozdziale jest zapisane: nie masz Ojca na ziemi, bo wasz Ojciec jeden jest w niebie. Nikogo na ziemi nie nazywajcie Ojcem swoim, bo Ojciec wasz jest w niebie. To jest jasne, prawda? Tak mówi Boże Słowo. I amen. I o tym trzeba pamiętać. Ale bywa inaczej. Piotr wchodzi do domu. Widzi wielu zgromadzonych w domu Korneliusza. Opowiada mu Korneliusz wszystko, co się wydarzyło. Opowiada o tym widzeniu i o wszystkim, co usłyszał od anioła. I w 33 wierszu mówi: natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. Jest pytanie, czego oczekiwał Korneliusz? Czego mógł oczekiwać Korneliusz od Piotra? Czego brakowało Korneliuszowi? Przecież to był pobożny człowiek. Czego mu brakowało? Powiem wam. On jeszcze nie był nawrócony. On jeszcze nie był zbawiony. On jeszcze się na nowo nie narodził. On nie poznał Pana Jezusa Chrystusa, baranka, który gładzi grzechy świata. On jeszcze nie miał przebaczenia, odpuszczenia grzechów. Tego brakowało Korneliuszowi. Kiedy myślimy o przebaczeniu, to zwykle myślimy o bardzo grzesznych ludziach, złodziejach, zabójcach, mordercach, gwałcicielach, pijakach, obłudnikach, cudzołożnikach. O takich myślimy, prawda? Ale nie myślimy o takich jak Korneliusz, o którym powiedzielibyśmy przecież to prawie święty człowiek. Korneliusz? Taki pobożny człowiek? On potrzebuje jeszcze czegoś? On, który żyje po Bożemu, jemu jeszcze czegoś brakuje? Potrzebuje przebaczenia grzechów? Przecież to niemożliwe. Tak by niektórzy powiedzieli. Ale po to właśnie posłał Piotra. I Piotr nie przyszedł z pochlebstwami. Piotr nie przyszedł i nie powiedział: fajny jesteś, Korneliuszu, dobrze czynisz ludziom, wszyscy są zadowoleni, no to będziesz miał odpuszczenie i przebaczenie. Piotr tak nie powiedział. Niektórzy ludzie mówią, no jestem moralnie żyjący, nic złego nikomu nie uczyniłem, jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie skrzywdziłem, nie bluźnię, nie palę, nie piję, po prostu nie mam sobie nic do zarzucenia. Tak niektórzy mówią, mam takich kolegów, którzy nie chcą słuchać Ewangelii, ale w ten sposób się usprawiedliwiają. Niczego nie robiłem. Ale cały czas musimy pamiętać, że nie uczynki dają zbawienie człowiekowi, ale wiara, i to w imię Pana Jezusa Chrystusa. List do Efezjan 2:8 mówi, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży, to dar. Dzieje apostolskie 4:12 mówią, nie masz w nikim innym zbawienia, bo nie ma żadnego innego imienia danego ludziom pod niebem, jak tylko imię Jezus, w którym mamy zbawienie. List do Rzymian 10:9 mówi, kto swoimi ustami wyzna i w sercu swoim uwierzy, zbawiony będzie. Kto swoimi ustami wyzna, dokładnie powiem, że Jezus jest Panem i w sercu uwierzy, że On został zmartwychwzbudzony, zbawiony będzie. W końcu list do Filipian 2:10-11 mówi, że na imię Jezus zegnie się wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią i wszelki język będzie wyznawał Pana ku chwale Boga Ojca. A więc nie uczynki, ale wiara w imię Pana Jezusa Chrystusa. Kto wzywa imienia Pańskiego, mówi Ewangelia, zbawiony będzie. Pismo mówi, pobożność jest dobrą rzeczą i przynosi dobry pożytek. Ale pobożność nie daje człowiekowi przebaczenia grzechów. Możesz być dobrym, wierzącym człowiekiem, ale jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa, jeśli nie wyznałeś Mu swoich grzechów, jeśli nie przyjąłeś Go do swojego serca, nie masz przebaczenia i musisz się na nowo narodzić. Musimy to powtarzać, aby to było jasne dla wszystkich. Jeśli nie poznałeś Jezusa Chrystusa osobiście, nie masz przebaczenia grzechów. Wiecie, Piotr o tym wiedział doskonale. Piotr sam przeżył to wszystko na sobie. Chodził 3,5 roku z Panem Jezusem, a pod koniec tej wędrówki czytamy w Ewangelii Łukasza, 32 wiersz, kiedy Pan Jezus mówi do niego, Szymonie, Szymonie, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, 3,5 roku chodził z Panem Jezusem Chrystusem, Piotr. Znał Go, jadał z Nim, spał z Nim, modlił się z Nim. I widzicie, co Pan Jezus mówi? A ty, gdy się kiedyś nawrócisz. Wiecie, dlaczego tak powiedział? Bo jego serce jeszcze było zamknięte tak naprawdę dla Boga. Kilkanaście wierszów dalej w tym samym rozdziale czytamy, że zaparł się Go, wyparł się Go. Nigdy Go nie znałem. Nie był nawrócony. Dlatego Piotr wiedział, czego potrzebuje Korneliusz. On wiedział, że idzie do człowieka, aby mu powiedzieć o Panu Jezusie Chrystusie. On jeszcze tylko nie czuł tego przekonania, czy dobrze robi, że idzie do poganina. Ale za chwilę, kiedy wchodzi, już jest przekonany. Kiedy zobaczył tą rzeszę ludzi go oczekujących, tych ludzi spragnionych, Jego poselstwa, to mówi w 34 wierszu, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Kiedy pierwszy raz czytałem Biblię i czytałem ten fragment, no, zrobił na mnie ogromne wrażenie, dlatego że ja zawsze myślałem, że jednak kiedy jeszcze nie byłem nawróconym człowiekiem, że jest ważna hierarchizacja, podziały i tak dalej, wyższy, niższy, ale nie. Bóg nie ma względu na osobę, Bóg nie dzieli ludzi, Bóg na wszystkich patrzy tak samo. To ludzie się dzielą, ale Bóg się nie dzieli, Bóg nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych, bogatszych, biedniejszych, mądrzejszych, głupszych, nie ma względu na osobę. Na wszystkich patrzy w ten sam sposób. Wszystkich nas jednakowo kocha. To nieważne, czy człowiek jest takiej czy innej narodowości, czy takiej czy innej klasy społecznej, czy wychował się w takiej czy innej religii. Bóg na każdego patrzy tak samo. Nie ma względu na osobę. Piotr już to zrozumiał. Bóg złamał uprzedzenia, które tkwiły w Piotrze. Piotr już wiedział, czego potrzebuje Korneliusz i ci, którzy z nim byli. I otwiera swoje usta i mówi: w każdym narodzie jest mu miły ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Widzicie, jak ważną rzeczą jest bać się Boga. W każdym narodzie nie dzieli ludzi. Kocha wszystkich jednakowo. Wszyscy jesteśmy braćmi, siostrami, oczywiście w Jezusie Chrystusie. Dalej mówi, że posłał on słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. I stwierdza jasno i wyraźnie: on jest Panem wszystkich. Pan Jezus Chrystus jest Panem wszystkich ludzi. Nie wszyscy to dzisiaj dobrze rozumią, że jest Panem wszystkich ludzi. To znaczy jest moim Panem, Twoim Panem, Twoich współziomków, współdomowników, Twoich sąsiadów. Jest Panem. Jest Panem wszystkich ludzi. On nie potrzebuje żadnego zastępcy, bo zastąpić można kogoś, kogo już nie ma. Ale Pan Jezus żyje i jest obecny. Nie widzimy Go twarzą w twarz, ale On jest w naszym sercu, w duchu obecny. Dzisiaj też jest na tym miejscu. Dzisiaj patrzy na nas, dzisiaj widzi naszą postawę, widzi nasze serca, widzi nas wszystkich i słyszy to, co do Niego, albo co o Nim mówimy. Kochani, Ewangelia jest prawdziwą historią. To nie jest dobra nowina o Jezusie z Nazaretu, jakaś tam oparta opowieść na uczuciach, na pobożnych życzeniach. Ale to jest dobra nowina o Jezusie z Nazaretu, ugruntowana na Jego życiu, na Jego świadectwie, na Jego śmierci i na Jego zmartwychwstaniu. Jednym słowem mówiąc, ugruntowana jest na faktach. To nie jest jakieś tam opowiadanie, ale to jest dobra nowina, która może zmienić życie i serce każdego człowieka. Jest powiedziane w 42 wierszu: przykazał nam też, Piotr mówi, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O tym Korneliusz, przepraszam, nie wiedział. On jest ustanowiony sędzią. I o Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. I to jest sedno. I o tym też Korneliusz nie wiedział. I musiał się o tym dowiedzieć, że jest wypełnieniem proroc starotestamentowych, że wszyscy prorocy świadczą o Nim, że każdy, kto w Niego uwierzy, ma przebaczenie grzechów. Każdy. Każdy człowiek. Moralny, niemoralny, wierzący, niewierzący, religijny, niereligijny. Każdy człowiek. Jeśli w Niego uwierzy, ma odpuszczenie i przebaczenie grzechów swoich. Nie możemy liczyć na to, kochani, że sami sobie możemy pomóc. Jakimiś podchlebstwami, że nasze życie jest cudowne i wspaniałe. Jeśli chodzi o przebaczenie grzechów, trzeba mieć wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo jeśli moglibyśmy liczyć na nasze moralne życie, na nasze dobre postępowanie, na naszą pobożność, na naszą hojność, na nasze starania, na nasze zabiegi, to jest pytanie, to po co przyszedł Jezus Chrystus? Po co przyszedł? Po co On cierpiał na krzyżu, jeśli Ty sam możesz wszystko załatwić? To Pan Jezus jest niepotrzebny. ale nie możesz załatwić. Jeśli ktoś uważa, że pójdzie do nieba, bo zawsze wszystko dobrze czynił w swoim życiu, to po co Pan Jezus przelewał krew swoją na krzyżu Golgoty za Jego grzechy, za moje, za Twoje, za każdego człowieka? Po co cierpiał męki? Po co przyjmował te sińce i rany? Te zniewagi, to wyszydzanie, to opluwanie. Po co Pan Jezus to przyjmował, jeśli myślisz, że Ty możesz sam? Nie możesz. Wiedz, że nie możesz, bo to On przelał swoją krew na Golgocie, to On zawisł na krzyżu, to On cierpiał mękę. I On i tylko On. Pamiętajmy, tu nade mną jest napis, który mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nikt. Każdy człowiek może przyjść do Boga tylko przez Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Każdy, kto w Niego wierzy, ma odpuszczenie grzechów. I powiem więcej, to odpuszczenie grzechów możesz otrzymać od razu. Jeśli uwierzysz w Niego, otrzymujesz od razu odpuszczenie grzechów. Tak jak ci, którzy uwierzyli, którzy tam byli, jak czytaliśmy, i otrzymali, wiemy z tekstu, że otrzymali od razu Ducha Świętego. Czyli jednocześnie mieli odpuszczenie, przebaczenie grzechów i otrzymali dar Ducha Świętego. Ja wiem, że czasem jest tak, że ktoś mówi: ale skąd ja wiem, że mam Ducha Świętego? Niczego nie przeżyłem, nie miałem żadnych wizji jakichś, nie miałem jakichś w snach objawień, nie popadałem w jakieś ekstremalne uniesienie. Skąd ja mogę wiedzieć, że ja mam Ducha Świętego? Ale nie musiało się tak wcale stać, nie musiało tak być, żebyś doznawał jakichś szczególnych rzeczy w swoim życiu. Po prostu jest powiedziane, mamy obietnicę, że jeżeli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, to jesteś zapieczętowany Duchem Świętym jako zbawiony człowiek. Jeśli masz Ducha Świętego, to masz Boga w swoim sercu. Jeśli otrzymałeś dar Ducha Świętego, to masz Boga w sercu i jesteś Jego dzieckiem, jesteś w nowej rzeczywistości, jesteś w nowej rodzinie. Stare przeminęło, już wszystko jest nowe. Bóg to uczynił. I tak było z tymi, którzy z Korneliuszem byli zgromadzeni. Korneliusz i jego bliscy znaleźli się w posiadaniu Boga. Oni mieli, posiedli Boga do swojego serca. Przyjęli Boga, na co się wyraziło. Przyjęli Boga do swojego serca i mieli Boga. Stali się Bożą rodziną. Sytuacja się zmieniła. Otrzymali to, czego brakowało Korneliuszowi i jego rodzinie. Mało tego, oni to zamanifestowali poprzez chrzest. Bo musimy pamiętać, że chrzest jest symbolem przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa. Chrzest nikogo nie zbawia, ale przez chrzest manifestujemy, symbolizujemy, że przyjmujemy wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlatego tak ważny jest chrzest człowieka dorosłego, który może powiedzieć, jest już pewien tego, że przyjmuje Jezusa Chrystusa. Tego chrzest wieczny. Bo ty musisz się opowiedzieć. Ja przyjmuję wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest moim Panem. On zmienił moje życie. I zanurzenie się w wodę symbolizujemy, że stary człowiek został w wodzie utopiony. Kiedy stajemy się silni do góry, stajemy jak nowy człowiek, nowo narodzony. Dlatego narodzony wody i ducha. Dlatego tak ważne, wspomnę tylko jest przy pamiątce, abyśmy pamiętali, że do pamiątki mogą przystępować te osoby, które są narodzone z wody i z ducha.
na nowo się narodziły, dały Bogu serce, stały się Jego własnością, tak jak było to z Korneliuszem.
Zostali wyposażeni we wszystko, aby iść i głosić innym zbawienie, tak jak my. My też jesteśmy wyposażeni we wszystko, bracia i siostry. Aby iść i głosić. Ewangelia Marka mówi: idźcie i głoście wszelkiemu stworzeniu. Zbawienie, że przybliżyło się Królestwo Boże. Idźcie i głoście również tym dobrym ludziom, którzy mówią: ja niczego złego nie robię. Ale nie jesteś zbawiony, bo nie masz przebaczenia Jezusa. Pamiętajmy zawsze takim, którzy nam tak mówią. Mówmy o Jezusie Chrystusie, bo tylko On może zbawić, On może odpuścić, On może przebaczyć. Korneliusz potrzebował zbawienia. Był wspaniałym człowiekiem, pobożnym, bogobojnym, hojnym, modlącym się zawsze i potrzebował zbawienia. W Jezusie Chrystusie, tylko w tym imieniu mamy zbawienie i życie wieczne. Pamiętajmy o Korneliuszu, bracia i siostry.